Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Urodziła się i wychowała w biednej dzielnicy w St. Louis. Porzuciła Amerykę, by stać się paryżanką, której wdzięk i talent zachwycił europejską publiczność. Popularność, pozycję i pieniądze postanowiła wykorzystać, by walczyć o prawa słabszych. Poznajmy historię Josephine Baker. We wrześniu 1925 roku do francuskiego portu Le Havre wchodzi transatlantyk SS Berengaria. Wśród podróżnych jest zespół artystów. Wyłącznie czarnych artystów, 13 tancerek i tancerzy i 12 muzyków jazzowych zatrudnionych przez Caroline Dudley Reagan, żonę ambasadora USA w Paryżu. Wśród nich jest 19-letnia tancerka i chórzystka Josephine Baker, która skuszona dobrą garzą $250 tygodniowo zgodziła się na 3-miesięczny wyjazd do Europy. Europę właśnie pochłania negrofilia, czarne szaleństwo, a Paryż jest jej stolicą. Literatura, sztuka, moda, taniec, wszędzie widać inspirację kulturą afrykańską. Jednocześnie w Paryżu odbywa się wystawa Exposition des Arts Décoratifs, która daje początek nowemu stylowi nazywanemu Art Deco. Teatr des Champs-Élysées boryka się ze spadkiem zainteresowania i jego nowy dyrektor artystyczny André Davin chce wykorzystać chwilę i ściągnąć publiczność. Przedstawienie La Revue Nègre to zlepek fragmentów kilku broadwayowskich spektakli satyryczno-taneczno-muzycznych granych przez czarnych artystów. Piosenki, taniec, modny w Ameryce charleston i oczywiście jazz. Ale przedpremierowy pokaz dla krytyków i prasy nie wzbudza entuzjazmu. Paryska publiczność jest inna niż w Ameryce. Mniej pruderyjna i oczekuje większych emocji. A do tego recenzenci oceniają, że program jest za mało murzyński. Ledwie tydzień przed premierą nowy reżyser i choreograf muszą wymyślić nowy scenariusz. Ich uwagę zwraca Josephine Baker. Jej taniec wymyka się z utartych schematów. Jest pełna wdzięku, energii i świeżości. Już występując w Ameryce w revue The Chocolate Dandies, tańcząc w ostatnim szeregu, przyciągała uwagę publiczności. Potrzebuje tylko trochę erotyzmu i dobrego partnera. Tak do zespołu dołącza mieszkający od dawna w Paryżu Joe Alex, młody tancerz z Martyniki. A erotyzm? Josephine ma wystąpić nago. De facto jej biodra będzie kryć ledwie kilka różowych piór marabuta, a Joe przepaska na biodrach i koraliki. Baker nie jest zachwycona propozycją, ale nie ma wyjścia, musi się zgodzić. 2 października 1925 roku na premierze La Revue Nègre są najwięksi intelektualiści i śmietanka towarzyska. Przedstawienie trwa zaledwie 3 kwadranse, ale to wystarczy, by wstrząsnąć Paryżem. 9 skeczy teatralnych z akompaniamentem jazzbandu. Punktem wyjścia jest scena wyścig parowców po Mississippi z udziałem całej ekipy. W kulminacyjnym momencie Josephine Baker wkracza na czworakach, wybijając rytm dłońmi, a gdy wstaje, zaczyna na ugiętych nogach tańczyć charlestona. W scenie finałowej w scenografii klubu nocnego Josephine i Joe pojawiają się nadzy, wykonując La Danse Sauvage. Dla francuskiej publiczności nagość bynajmniej nie jest nowością. W rewiach od dawna pełno jest nagich tancerek. Ale tym razem to nie tło showgirls, a pierwszoplanowa rola. Korespondentka New Yorkera Jeanette Flanner pisze: czarnoskóra dziewczyna imieniem Josephine Baker zdobyła Paryż szturmem. Josephine weszła na scenę całkowicie naga, z wyjątkiem różowego pióra między nogami. Była niesiona głową w dół i robiła szpagat na ramieniu czarnego olbrzyma. W połowie sceny zatrzymał się i trzymając ją w talii długimi palcami niczym kosz, przerzucił powolnym koziołkiem na podłogę sceny, gdzie stanęła w chwili całkowitej ciszy. Krzyk owacji rozniósł się po teatrze. Będący na widowni krytyk André Levinson powiedział: w krótkim pas de deux, który stanowił finał Revue Nègre, widoczna była dzika wspaniałość i majestatyczna zwierzęcość. Plastyczne poczucie rasy rzeźbiarzy ożyło, a publiczność ogarnął szał afrykańskiego erosa. Nie stała już przed nimi groteskowa tancerka, ale czarna Wenus. Pojawiły się też bardziej dosadne komentarze, że Baker triumfuje w Paryżu dzięki jej dowcipnemu tyłkowi. Po 7 tygodniach na początku grudnia La Revue Nègre przenosi się do Théâtre de l'Étoile, gdzie spektakle grane są do końca roku. Caroline Dudley Regan wykorzystuje sukces, angażując artystów na tournée po Europie. Czarna rewia rusza na podbój scen w Brukseli i Berlinie, a w planach jest nawet Moskwa. Ale Josephine szybko zrywa kontrakt. Sukces sprawił, że jest pożądana w towarzyskich kręgach Paryża i dał jej wstęp do liczących się kabaretów. Należy dodać, że pod nazwą kabaret kryje się to, co dzisiaj nazywamy klubem nocnym z programem artystycznym. Jeden z paryskich kabaretów, Imperial, zmienił nawet nazwę na Josephine Baker Imperial, a dyrektor słynnego Folie Berger, Paul Derval, proponuje jej rolę w nowym przedstawieniu La Folie du Jour. W kwietniu 1926 roku premiera rewi Szaleństwo Dnia w Folie Berger jest kolejnym sukcesem. Nie tyle sukcesem samej rewi, która zbiera umiarkowane recenzje, ale bez wątpienia sukcesem Baker. Największe wrażenie robi kostium, w którym pojawia się w jednej ze scen. Choć kostium to zbyt wiele powiedziane, ledwie spódniczka, o ile można to tak nazwać, z 15 sztucznych bananów i sznur pereł. W tym czasie Josephine poznaje włoskiego impresario, hrabiego Giuseppe Pepito Abatino. Co prawda Abatino hrabią mianował się sam i nie pochodzi z Rzymu, jak twierdzi, a z Palermo na Sycylii, gdzie był kamieniarzem. Podczas krótkiego pobytu w Rzymie wykorzystał swój wdzięk i wrodzony talent, by zaistnieć w kręgach towarzyskich i do Paryża przybył już jako hrabia impresario. Od razu dostrzega, że Josephine Baker to nieoszlifowany diament. Zostaje jej menadżerem, a wkrótce i kochankiem. Przedstawiają się jako małżeństwo, choć Josephine ma męża w Ameryce, ale do tego przyjdzie niebawem wrócić. Abatino może nie jest hrabią, może nie ma pieniędzy, ale jest wyjątkowo skutecznym menadżerem. Zdobywa intratne kontrakty reklamowe, wypowiada niekorzystne umowy i zawiera nowe. I nie poprzestaje wyłącznie na opiece biznesowej. Josephine pobiera lekcje tańca klasycznego, śpiewu, języka francuskiego, uczy się savoir-vivre. 14 grudnia 1926 roku przy Rue Fontaine 40 na Montmartre Abatino otwiera kabaret Chez Josephine. Ceny są tu zawrotne, ale gości nie brakuje, bo Josephine przyciąga jak magnes. Pepito zdaje sobie jednak sprawę, że paryska publiczność jest wybredna. Gwiazdy rodzą się tu tak samo prędko, jak odchodzą. Teraz wszyscy łakną towarzystwa Baker i chcą się z nią przyjaźnić. Ernest Hemingway nazywa ją najbardziej sensacyjną kobietą, jaką kiedykolwiek widział. Spędza z nią wiele godzin na rozmowach w paryskich barach. Po latach będzie krążyć plotka, że portretował ją Pablo Picasso. Ale nie jest plotką, że przyjaźni się ze Scottem Fitzgeraldem czy poetą Jeanem Cocteau. Ani to, że nie brakuje jej romansów nie tylko z mężczyznami, co często jest powodem awantur z Pepito. Abatino jednak wie, że przesyt nie jest dobry i Paryż musi zatęsknić za Josephine. Dlatego w marcu 1928 roku wyruszają na tournée, odwiedzając Wiedeń, Bukareszt, Budapeszt, Pragę, Berlin, Bazyleę. W Budapeszcie pojawiają się pierwsze pomruki niechęci. Podczas występów studenci krzyczą „Wracaj na drzewo!” i rzucają śmierdzące bomby. Ale Abatino odwraca uwagę z zazdrości, policzkując adoratora Josephine, oficera węgierskiej kawalerii, co kończy się pojedynkiem na cmentarzu. Rzecz jasna, nie ma szans i zostaje raniony, ale przynosi to spory rozgłos. Krytyka mimo wszystko nie milknie. W konserwatywnym Wiedniu występ Josephine porusza obrazą moralności, a na występ w Rzymie nie zgadzają się faszystowskie władze i musi wystąpić w Mediolanie i w Bolonii. Ale największe emocje wzbudza jej wizyta w Berlinie, tym samym mieście, w którym bawiła publiczność ledwie przed 2 laty. Wszak Berlin jest miastem rozpusty i ani nagość, ani kolor skóry nie powinny budzić tu niechęci. A jednak pod koniec lat 30. naziści są coraz silniejsi i nawoływania o powrocie na drzewo chętnie podchwytywane przez skrajnie prawicową prasę budzą obawy. W Kopenhadze tańczy przed rodziną królewską, w Sztokholmie przed samym królem, a do hotelu wraca pod eskortą rosłych policjantów, w Oslo także. Nie z obawy przed czyimś agresywnym zachowaniem, lecz z szacunku i troski o spokój celebrytki, bez przerwy proszonej o zdjęcie, autograf czy uścisk ręki. Tak pisze w biografii Josephine Baker „Serce w ogniu” Elżbieta Sieradzińska. W 1929 roku przychodzi czas na Amerykę Południową, Argentynę, Brazylię i Chile. I tu Josephine budzi skrajne emocje. Od dworca do dworca, z miasta do miasta, z jednej sceny na drugą, katolickie konserwatywne obozy prześladowały mnie z prawdziwie chrześcijańską nienawiścią, będzie wspominać po latach. Taniec i śpiew to żywioły Josephine Baker i choć pierwsze płyty nagrała już w 1926 roku, to dopiero na początku lat 30. zaczyna śpiewać zawodowo. Nagrywa swoją piosenkę Je deux amours o dwóch miłościach swoim kraju i Paryżu. Stanie się ona jej wizytówką, a warto dodać, dość szybko zostanie zaadaptowana przez innych wykonawców, w tym również w Polsce. Josephine zaczyna też występować w filmach, na początku w niemych, ale w 1934 roku gra już główną rolę w dźwiękowym filmie Zozo. Josephine ma piękny dom, w którym mieszka Zabatino. Uwielbia zwierzęta. Ma kury, psy, koty, króliki i geparda o imieniu Chiquita, z którym chętnie się fotografuje i zabiera go na występy, co zresztą często powoduje poruszenie, bo znudzony kot lubi uciekać do orkiestrowej fosy, wzbudzając panikę wśród muzyków. Wykorzystując swój talent, sławę i pieniądze, chętnie wspiera wszelkie akcje charytatywne. W 1935 roku Léon Voltaire, dyrektor Théâtre de Martigny, postanawia obsadzić ją w głównej roli w operetce Jacques'a Offenbacha La Créole. Wznowieniu bowiem spektakl nie był grany od premiery, która odbyła się w listopadzie 1875 roku. Pomysł okazuje się kolejnym sukcesem Josephine. Wydaje się, że ma wszystko. Ona marzy jednak tylko o jednym. Wyjechała ze Stanów Zjednoczonych w czasie, gdy wciąż tysiące ludzi uciekały z Europy, by tam zrobić karierę. Jej kariera rozpoczęła się w Europie, a jak śpiewa, ma dwie miłości, swój kraj i Paryż. Jest paryżanką, ale z amerykańskim paszportem. Chce wrócić, by zagrać na Broadwayu. Bynajmniej nie w ostatnim szeregu, gdzie wypatrzyła ją Caroline Dudley Regan. Propozycję otrzymuje w 1935 roku. Ale o tym, co wydarzy się po powrocie do Ameryki, dowiemy się za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
To jest Enigma w RMF Classic.
Baker ma zagrać we wznowieniu rewi Ziegfeld Follies. Niestety przyjazd do Ameryki jest jak kubeł zimnej wody. Najpierw, jak będzie później pisać we wspomnieniach, 36 hoteli odmawia jej gościny. A w hotelu St. Moritz przy Central Parku dyrektor prosi, uprzejmie oczywiście, aby korzystała ze schodów dla służby. Wizyta w St. Louis, skąd pochodzi, też nie jest miła. Rodzina nie wita jej z radością. Podobnie mąż, William Baker, robotnik, z którym nie widziała się od 14 lat, gdy opuszczała Amerykę. Teraz spotyka się z nim w jednym celu. Chce się oficjalnie rozwieść, na co Baker zgadza się za odpowiednim wynagrodzeniem. Podczas prób okazuje się, że jest zbyt europejska, a jak pamiętamy, gdy pojawiła się w Paryżu, była egzotyczną nowinką, tyle że nawiązującą do czarnej Afryki, z którą nie miała nic wspólnego. Za to przyniosła ze sobą Charlestona i amerykański styl, ale w Ameryce jej styl nie robi na nikim wrażenia. Takie są też recenzje po premierze, bardzo dobre dla spektaklu i bardzo niepochlebne dla Josephine. Dla widzów teatru na Manhattanie w zeszłym tygodniu była po prostu młodą murzynką z lekko wystającymi zębami, której figurę można było porównać z każdym występem w nocnym klubie, a której taniec i śpiew przebijały praktycznie wszystkie inne miejsca poza Francją. The Time nie omieszkał też przypomnieć, że jest córką praczki z St. Louis. Josephine sama do końca nie wie, kto jest jej ojcem. Ponoć był nim biały imigrant z Niemiec, dlatego matce pozwolono urodzić w szpitalu dla białych. Oficjalnie ojcostwo wziął na siebie perkusista Eddie Carson. Dorastała w biedzie i nędzy, biegając boso po ulicach. Była świadkiem pogromu rasowego w St. Louis. Uszła z życiem, bo akurat znalazła się na drugim brzegu Mississippi. Tańca uczyła się na ulicy. Pierwszy raz wyszła za mąż w wieku 13 lat. Małżeństwo przetrwało ledwie rok. New York Times i Guardian piszą w podobnym tonie, nazywając ją murzyńską dziewuchą. Krytycy twierdzą, że jej głos jest zbyt słaby i karłowaty, by wypełnić nim Winter Garden Theater. Co prawda, to prawda, sala jest dwukrotnie większa od Folies Bergère, ale recenzja jest niesprawiedliwa, bowiem Josephine z powodzeniem śpiewa na europejskich scenach i jak dotąd nikt nie zarzucił jej słabego głosu. Porażka staje się powodem do rozstania z Pepito. To on upierał się, by wróciła wystąpić na Broadwayu jako gwiazda. Teraz po kłótni Abbatino wsiada na statek i wraca do Europy. Zresztą musi odpocząć, od jakiegoś czasu zdrowie mocno mu szwankuje. A Josephine mimo krytyki prowadzi swój klub Chez Josephine na rogu 54 i Park Avenue, gdzie jak będzie później wspominać, bywa Barbara Hutton, Fred Astor i George Gershwin. Gości zresztą nie brakuje, nawet dziennikarzy, którzy tak źle ją ocenili. Kontrakt zostaje jednak zerwany dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Show spada z afisza z powodu choroby innej solistki, Fanny Bryce. Josephine z ulgą wsiada na statek i wraca do Europy. Niestety nie spotka się już z Abbatino. W wieku 38 lat zmarł nagle na zaawansowanego raka nerki. Po powrocie do Paryża Josephine zrzeka się amerykańskiego obywatelstwa, a rok później bierze ślub z francuskim przemysłowcem Jeanem Lyonem. Ten związek również nie przetrwa długo. Przed wybuchem II wojny światowej odwiedza jeszcze kilka europejskich krajów. Jest także w Polsce, w Warszawie i w Krakowie, o czym szeroko rozpisuje się prasa. We wrześniu 1939 roku, gdy Francja wypowiada wojnę Niemcom, co jest rzecz jasna skutkiem napaści na Polskę, Josephine zostaje zwerbowana przez francuski wywiad wojskowy. Jako artystka ma możliwość spotykania się z niemieckimi, włoskimi, a nawet japońskimi dyplomatami i kolaborującymi z Niemcami politykami francuskiego Vichy. Bywa na przyjęciach, podsłuchuje rozmowy, zbierając w ten sposób cenne informacje. Ale gdy Francja upada i do Paryża wkraczają Niemcy, wyjeżdża do wynajętego zamku Château Le Milord w Périgord Noir na granicy wolnej strefy. Zamek staje się kryjówką dla partyzantów z ruchu oporu, magazynem broni, wytwórnią fałszywych dokumentów i miejscem, z którego nadaje tajna radiostacja. Baker nie szczędzi na to własnych pieniędzy. Niestety i to miejsce musi opuścić. Udaje się do Lizbony, a później wraca do Marsylii, gdzie mimo wojny w miejscowym teatrze wystawia kreolkę Offenbacha. Po czym z powodu zapalenia płuc wyjeżdża do Afryki Północnej. Po podreperowaniu zdrowia znów podróżuje, odwiedzając Hiszpanię i Portugalię. Podróże są związane z działalnością szpiegowską. W końcu w Casablance trafia do szpitala. Tu biografie i jej własne wspomnienia mocno się różnią. Zresztą jak w wielu innych miejscach. Prawdopodobne jest jednak, że doszło do poronienia, co w efekcie doprowadziło do poważnego zabiegu histerektomii, po którym już nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Po zabiegu niestety dochodzi do zapalenia otrzewnej i sepsy. A jest przecież rok 1941 i medycyna nie dysponuje jeszcze antybiotykami. Nawroty choroby przykuwają ją do szpitalnego łóżka na niemal rok. Dopiero pod koniec 1942 roku czuje się na tyle dobrze, by zacząć organizować życie na nowo. Szczęśliwym trafem zbiega się to z desantem aliantów w Afryce Północnej. I tak zaczyna występy dla amerykańskich i francuskich żołnierzy. Choć nie jest to proste, bo póki co jest cieniem dawnej Josephine Baker. Jej poświęcenie zostaje jednak dostrzeżone przez dowództwo i otrzymuje mianowanie na podporucznika. I choć nie ma pieniędzy, dochody z koncertów przeznacza na rzecz Czerwonego Krzyża, domów dziecka i innych instytucji charytatywnych. W dowód uznania po wojnie Baker zostaje odznaczona przez francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego medalem oporu, przez armię francuską krzyżem wojennym, a z rąk generała Charlesa de Gaulle'a otrzymuje tytuł kawalera Legii Honorowej. W 1947 roku wychodzi ponownie za mąż za francuskiego kompozytora i dyrygenta Jean Bouliona i powraca do Château Milord. Dwa lata później wchodzi na scenę Folies Bergère. Jej kariera rozpoczyna się na nowo, a w 1951 roku ponownie zostaje zaproszona do Stanów Zjednoczonych. Teraz jednak ma silną pozycję. Menadżerowi klub Copa City w Miami stawia twarde warunki. Jeśli ma zaśpiewać, to dla mieszanej publiczności. Albo czarni zostaną wpuszczeni, albo ona nie wystąpi. Wygrywa. Koncert w Miami to dopiero początek. Tam, gdzie organizatorzy nie zgadzają się na wpuszczenie kolorowych, bo tak mówi się o czarnych obywatelach USA, odwołuje koncerty. Zmusza też hotele, by cały jej zespół mógł nocować pod jednym dachem i jadać w tych samych restauracjach. Nie wszystkim się to podoba. Zaczyna dostawać pogróżki od członków Ku Klux Klanu, ale to nie groźba śmierci robi na niej wrażenie. Ameryka to kraj segregacji rasowej, także tej cichej. 16 października 1951 roku Josephine wraz z przyjacielem Rogerem Nico, jego żoną i piosenkarką Bessie Allison Buchanan wchodzą do prestiżowego Stork Club na Manhattanie. Oczywiście pojawieniem się budzi sensację. Wśród gości jest wielu jej znajomych z kręgów towarzyskich i artystycznych. Obsługa przyjmuje zamówienie i przynosi napoje, ale mija niemal godzina i kelner wciąż nie przynosi zamówionych dań, choć przy sąsiednich stolikach obsłużono już gości, którzy przyszli później. Do Josephine dociera, że to cicha dyskryminacja. Wizyta w Stork Club kończy się awanturą. Josephine publicznie zarzuca dyskryminację rasową, a na dodatek odwołuje się do znanego dziennikarza Waltera Winchella, który był świadkiem zajścia. Widział zresztą reakcję obecnej na sali młodej aktorki Grace Kelly, która oburzona potraktowaniem Baker wyszła z klubu. Winchell w swoich publikacjach wielokrotnie sprzeciwiał się dyskryminacji, ale nie tym razem. Jest przyjacielem właściciela klubu, Shermana Billingsleya. Ten przeprasza za nieporozumienie, tłumacząc, że doszło do fatalnego błędu obsługi wynikającego z problemów w kuchni. A Winchell podsumowuje krótko: byłem tam i nie widziałem żadnej dyskryminacji. Baker jednak nie odpuszcza. Stawia sprawę na ostrzu noża. Skoro wciąż jest traktowana jako człowiek gorszego gatunku, to odwołuje koncerty i wraca do Europy. Winchell też nie odpuszcza. Zarzuca jej, że celowo oskarża o rasizm, by zyskać rozgłos. Josephine nie wie jeszcze, że stała się wrogiem publicznym w swojej dawnej ojczyźnie. Wprost z USA jedzie do Argentyny, by spotkać się z prezydentem Juanem Peronem i jego żoną Evitą. I kilkakrotnie wypowiada się negatywnie o Stanach Zjednoczonych, w których wciąż króluje rasizm. Winchell w kolejnych publikacjach podkreśla nieprzychylny stosunek do Stanów Zjednoczonych i oskarża Baker o sympatyzowanie z komunistami i faszystowską dyktaturą. A jest przecież rok 1952, dopiero co zapadł wyrok w sprawie Rosenbergów, którzy czekają na wykonanie wyroku śmierci. I zarzut trafia na podatny grunt. Skutkiem tego FBI rozpoczyna śledztwo i zaczyna szpiegować Baker, która de facto nie jest obywatelką USA. I aby występować w Stanach, czyli wykonywać pracę, musi uzyskać wizę pracowniczą. I tym sposobem to nie ona bojkotuje Amerykę, a Ameryka bojkotuje ją. W tym czasie Josephine zaczyna wcielać w życie jeszcze jeden pomysł na walkę o równouprawnienie. Nie może mieć dzieci, a skoro ma je adoptować, to chce stworzyć wielokulturową rodzinę. W krótkim czasie adoptuje 12 dzieci z różnych stron świata i tworzy dla nich dom w Chateau Milloud, nazywając tęczowym plemieniem. Do Stanów Zjednoczonych wraca dopiero w 1963 roku. Tym razem na zaproszenie pastora Martina Luthera Kinga, by u jego boku przemówić podczas marszu na Waszyngton. Sprytnie wykorzystuje do tego swój wizerunek, bynajmniej nie ten, dzięki któremu została gwiazdą kabaretu. Na mównicę wychodzi w mundurze porucznika francuskiej armii z przypiętymi odznaczeniami i do 250 tysięcy ludzi mówi: wchodziłam do pałaców królów i królowych oraz do domów prezydentów, ale nie mogłam wejść do hotelu w Ameryce i dostać filiżanki kawy. Zaraz po niej pastor King wypowiada słowa "I have a dream". Tym razem prasa wypowiada się o niej bardzo pozytywnie. Podkreślane są zasługi wojenne i działalność społeczna. Ale ocieplenie relacji nie trwa długo. Gdy w styczniu 1966 roku przyjmuje zaproszenie Fidela Castro na obchody święta kubańskiej rewolucji, ponownie staje się wrogiem Ameryki. 2 lata później, po zamachu na pastora Kinga, Corette Scott King proponuje Baker, by zajęła jego miejsce jako liderka ruchu praw obywatelskich. Josephine odmawia, ma dzieci, którymi musi i chce się opiekować. Zdaje sobie sprawę, że walka o równouprawnienie jest niebezpieczna, a ona chce być dla nich matką. Niestety utrzymanie tęczowego plemienia i wydatki związane z działalnością społeczną rujnują budżet i w 1968 roku zamek Chateau Milloud zostaje zlicytowany. Tym razem pomocną dłoń wyciąga do Josephine Grace Kelly, ta sama, która w geście solidarności przed laty wyszła ze Stork Club. Teraz jest księżną i oferuje apartament nieopodal Monako. Z roku na rok Baker występuje coraz rzadziej. To dla niej przykre, mówi, że nikt jej nie chce, że zapomniano już o niej. Choć każdy jej występ jest tego zaprzeczeniem. W 1968 roku daje koncert w paryskiej Olimpii, a w 1973 roku w Carnegie Hall publiczność oklaskuje ją na stojąco. 8 kwietnia 75 roku świętuje 50-lecie. Revi patronuje książę Rainer, księżna Grace i Jacqueline Kennedy Onassis. Wśród gości jest Sophia Loren, Mick Jagger, Diana Ross i Liza Minnelli. Wieczór jest olśniewający. 4 dni później Baker zostaje znaleziona w łóżku w śpiączce po wylewie krwi do mózgu. 12 kwietnia 1975 roku umiera w szpitalu w wieku 68 lat. Jej życie staje się inspiracją dla wielu filmów dokumentalnych i biograficznych filmów fabularnych. Napisano również kilka biografii, między innymi wspomnianą już Elżbiety Sieradzińskiej Serce w ogniu, do której warto zajrzeć, by poznać niesamowitą historię Josephine Baker.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.